have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Józef Piłsudski, część druga. Niedotrzymana umowa.
Szanowne panie i szanowni panowie, rozszalałe powodzie, słońce porządzi spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, pioruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, już nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołów. A jednak jest żywioł nieboski, lecz ludzki. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie wcale tysiąclecia. Wszystko to, co nazywamy kulturą, są właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym postulatem szacunku jest zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało.
Ta wypowiedź Józefa Piłsudskiego o pracy została nagrana przez firmę Rudzki w 1924 roku. I naprawdę wielkiej pracy wymagało scalenie tych trzech części Polski, które przez lata pozostawały w trzech różnych zaborach.
To rzeczywiście ogromnie trudne, bo no już chociażby prawodawstwo jednopruskie, austriackie, rosyjskie, ale inaczej, bo kodeks Napoleona w królestwie, a inaczej na kresach wschodnich, tych guberniach zachodnich. Jeszcze węgierskie na Spiszu Orawie, to już nie odgrywało większej roli, więc scalenie tego. Na dodatek przez te cztery pokolenia wytworzył się różny typ Polaków. Polacy żyli w państwie pruskim, które uciskało Polaków, germanizowało, ale to było państwo prawne. Tam jak prawo coś stanowiło, to je konsekwentnie realizowało, a jak prawo nie pozwalało, to urzędnik, policjant musiał kapitulować. To było państwo prawne. Przechodzimy rzekę Prosnę i mamy państwo bezprawia, czyli Rosję. Znaczy prawo było, ale tam wszyscy brali, od wielkich książąt poczynając, a kończąc na dole. Zatem przyzwyczajenie Polaków do innych całkiem stylów bycia. Polak w państwie rosyjskim doskonale się znajdował. Kariery administracyjnej czy wojskowej nie robił w królestwie, ale na wschodzie tam w imperium robił i to potężne kariery i potężne pieniądze. Ale potrafili w tym państwie, wykorzystując nie tylko luki prawne, ale typowe powszechne łapownictwo, doskonale się znaleźć. No i Galicja, jedyna część ziem polskich, która ma własny samorząd. Polacy z Galicji nie tylko, że mają wpływ w Wiedniu, ale okresami rządzą państwem austriackim, są polskie rządy w Austrii. Nie tylko są premierami, no to jest najważniejsze, ale także wiele lat ministrami spraw zagranicznych, Agenor Gołuchowski młodszy przykładowo, uzdrawiają pieniądze austriackie, korony austriackie, czyli ministrowie skarbu, Dunajewski, i odgrywają ogromną rolę. Jedyny zabór, gdzie wszystko się odbywa w języku polskim, dwa polskie uniwersytety, to tam. Politechnika we Lwowie, to tam. Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach pod Lwowem. Wszystko polskie. Samorząd polski, dobrze rozwinięty. I Polacy, dobrze to czy źle, ale przysposobieni do tego, żeby znaleźć się w państwie nowym. No, mają to wyrobienie polityczne. To nie o to chodzi, że ich tak dużo było w Radzie Państwa w Wiedniu, ale o to chodzi, że oni tam odgrywali istotną rolę. Cesarz mówił, my się panowie rozumiemy i rzeczywiście się rozumieli. Bez ich decyzji, często bez nich trudno było podjąć wiążące decyzje, bo byli tą przysłowiową językiem uwagi. W Niemczech, w Prusach Polacy też zasiadali w Reichstagu, w Sejmie Pruskim, w Izbie Panów, no, w Rosji od 5 roku, w Dumie choć tutaj, ale ani w jednym, ani w drugim państwie nie odgrywali istotnej roli, stanowili margines. Jeśli nawet przynieśli pewne nawyki z parlamentaryzmu niemieckiego do Polski, to nie aż tak duże jak w Austrii. I teraz scalenie tego tak szalenie trudne. Ja podam taki przykład, który kiedyś mój mistrz, przywoływany tu profesor Pajewski, w swojej budowie państwa polskiego, na które zwrócił uwagę. Ta drastyczna różnica między wschodem a zachodem Polski, późniejszej Polski. No bo takie właściwie jądro tej Polski, no to co? Królestwo i zachodnia Galicja, gdzie od góry do dołu Polacy. Ziemiaństwo polskie, oficjaliści dworscy Polacy, chłopi Polacy, robotnicy Polacy. W miastach Polacy, Żydzi, Niemcy. No nawet burżuazja, jeśli żydowsko-niemiecka, to częściowo już spolonizowana inteligencja polska. A teraz ta różnica między zaborem pruskim, tam Pomorzem czy Śląskiem, a zaborem rosyjskim gdzieś. Taka właśnie jedno drugiemu jakby zaprzecza. Tugut kiedyś pisał, że w 13 roku przywiózł wycieczkę Kaszubów do Warszawy. I byli zafascynowani. Przyprowadzono ich na krakowskie przedmieście, patrzą, księgarnia Gebetnera i Wolfa, książek pełno i wszystkie w języku polskim. Potem podjęci zostają w pałacu Zamojskiego, taki wielki pan, taki pałac i Polak. I nie wstydzi się mówić po polsku. A u nich tam na Kaszubach jedynie polskie książeczki do nabożeństwa, a wszystko inne niemieckie. I jak się Polak wykształci, to też się wstydzi mówić po polsku, tylko po niemiecku. Nie mówiąc o wielkich panach i tak dalej. Nagle to zdziwienie, że można być Polakiem, można czytać dziesiątki polskich książek, że Polacy to także są panowie. Bo oni tego nie znali. Tam pan, inteligent, oficjalista, to wszystko Niemcy. Tylko doły polskie. I odwrotnie na Kresach Wschodnich. Gdzieś tam u Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Do księcia, ja wiem, Radziwiła, Sapiechy, Sanguszki czy kogoś przyjeżdża wielki książę na polowanie. Szasta pieniędzmi. Za podane futro, za przywołane konie służba otrzymuje sute napiwki. I czy ta służba mówi, że to jest wielki pan? Nie. Dla nich wielki pan to Polak. Ten może być hojny pan, ale Moskal nie może być wielkim panem. Wielkim panem jest Radziwiłł, Sanguszko, Sapieha, Potocki, kto tam jeszcze? Zamojski, Czetwertyński, Czartoryski, ale nie jakiś kacap. Tylko, że tam na tych Kresach góra jest Polska. Właściciel ziemski, oficjalista dworski, czasami właściciel cukrowni i tak dalej. Adwokat, lekarz. Natomiast doły są niepolskie. Białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, litewskie, łotewskie. Jak to scalać? Jak to przyciągnąć do państwa? To, co przemawia za Polską na zachodzie, większość ludności, to przemawia przeciwko Polsce na wschodzie. Bo ogół ludności jest niepolski, większość. Natomiast góra społeczna jest Polska. I to też tak trudno walczyć o granice. Na konferencji pokojowej, no na wschodzie zadecydował czyn zbrojny. Tak to trudno było budować. Doprowadzenie do jednolitego ustawodawstwa to lata całej, nawet się nie zakończyły w 1939 roku, chociaż przyspieszenie nastąpi ujednolicenia po 1926 roku, kiedy prezydent otrzyma uprawnienia wydawania dekretów z mocą ustawy i to przyspiesza tempo ujednolicenia, ale to trwa. Thank you.
całować to ulana. I w to naturalnie, w to naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ulańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to ulana. I on naturalnie też jak chcesz. Całować to ulana i w to naturalnie jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, to naturalnie jego raj. Bo w sercu ulańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń.
Zostawiliśmy jednak naszego bohatera chyba w roku 1920.
No tak, Józef Piłsudski jako naczelnik państwa nie miał prawie żadnych. Mała konstytucja mówiła, że naczelnik państwa powołuje rząd w porozumieniu z Sejmem. Mała konstytucja mówiła, że cała władza spoczywa w rękach Sejmu ustawodawczego. Naczelnik państwa powołuje rząd w porozumieniu z Sejmem. Nie wiadomo było, o co tu chodzi, ale tak zapisano. I w zasadzie przez ten czas do końca 22 roku naczelnik państwa, konstytucja uchwalona, ale mała obowiązuje dalej, no bo konstytucja przewiduje prezydenta, a tutaj jest naczelnik państwa i jeszcze nie ma wyborów nowych. Naczelnik państwa nie ma żadnych praw. On siłą swojego charakteru czasami coś tam wymusza, czasami coś tam narzuca. Jedynie armia, bo jest naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym. To daje mu możliwości. No i stara się oddziaływać na politykę zagraniczną w miarę swoich możliwości. Ale to w miarę sprawnie, dobrze przebiega do lata 22 roku. Rządy są od momentu odejścia od władzy, bo na czas ten straszny lata 20 roku powołano coś na kształt rządu jedności narodowej, koncentracji narodowej, wtedy tak to nazywano, z Wincentym Witosem na czele. Poszczególne ugrupowania wysyłały tam swoich przedstawicieli. On się, jak katastrofa się oddaliła, jak pobito Rosję radziecką, to stopniowo z tego rządu się wycofywano i Witos złożył rezygnację we wrześniu 21 roku. Idzie teraz dalej tak zwanymi rządami pozaparlamentarnymi. No i nie daje się tworzyć koalicji w tym Sejmie, rozbitym, już skłóconym niesamowicie. A ktoś rządzić musi, więc powołano rząd na czele z Antonim Ponikowskim. Kto to dzisiaj pamięta o takim rządzie? Rektor Politechniki Warszawskiej, nie poseł i ministrowie też nie wchodzili w skład Sejmu. Rząd pozaparlamentarny, dobry dla wszystkich ugrupowań. Idziemy do wyborów, które muszą kiedyś nastąpić w opozycji. Bo każdy tak mógł głosić. My byśmy stworzyli sytuację, że ta Polska by miodem i mlekiem płynęła, no ale nie pozwolą nam utworzyć koalicji, więc po wyborach, jak za nas zagłosujecie, to będzie wszystko dobrze. Każdy może deklarować, że on nie ponosi odpowiedzialności za ten rząd. Ktoś rządzić musi. I latem 22 roku dochodzi do ogromnego konfliktu między naczelnikiem państwa Sejmem, czyli właściwie tą centroprawicową większością. Do końca nawet nie potrafię odpowiedzieć, o co Piłsudskiemu chodziło. Skrytykował ten rząd, rząd się podał do dymisji. Oczywiście to wykorzystała prawica, żeby zaatakować brutalnie Piłsudskiego. W związku z tym murem centrolewica stanęła za Piłsudskim i dwa miesiące kłócono się o to, jaki rząd utworzyć. Najdłuższe przesilenie w Polsce międzywojennej. To pierwsze takie działanie aktywne Piłsudskiego. No i przychodzą wybory listopada 22 roku. Wybory, które pokazują, można się denerwować, kłócić, ale w jakim kierunku Polska pójdzie. nie wygrała prawica, ale uzyskała, myślę, ten Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, uzyskał 30%, prawie 30% głosów. I teraz utworzenie koalicji jest możliwe tylko z chłopami, czyli z Polskim Stronnictwem Ludowym Piast. To daje większość. W tym kierunku idzie. To oczywiście nie może Piłsudskiego zadawalać z prostej przyczyny. Narodowa Demokracja to przecież główny przeciwnik Piłsudskiego. Ale wybory marszałków WIS pokazują, Senat obejmuje Narodowy Demokrata, a Sejm Ludowiec Maciej Rata. No i wybory prezydenckie. Piłsudski nie chce startować. Nie chce startować, ponieważ wie doskonale, zna konstytucję, że ta
to są za małe uprawnienia, tak?
Tak, tak. Daje tylko czysto reprezentacyjne uprawnienia, o wiele mniejsze niż ma dzisiaj. 4 grudnia jest 5 dni do wyborów, właściwie 4 dni do wyborów, mogli uzgodnić, nie uzgodnili. Prawicy chyba rozum odebrało wtedy, bo zaproponowała na kandydata największego obszarnika Rzeczypospolitej, hrabiego Maurycego Zamoyskiego, posła polskiego w Paryżu. Człowieka ogromnie zasłużonego, no ale jak chłopi mieli głosować na
obszarnika,
tak, który ma największy majątek, coś koło 180 tysięcy hektarów. Gdyby zaproponowali Witosowi, byłaby zgoda i to bez problemu. No i zaszczutono. Atmosfera, jaką prasa prawicowa wytworzyła, spowodowała, że niewiadomski 16 grudnia Narutowicza zastrzelił.
Który właśnie został wybrany
tutaj,
miesiąc wcześniej chyba.
Tydzień. 9 grudnia wybrany, 16 grudnia zastrzelony. I zdaje się, że była wtedy szansa przy tym potwornym szoku, jaki nastąpił. W Polsce nie było królobójstwa, a tu pierwszego prezydenta zamordowano. Żeby wyprowadzić na ulicę tłumy, rozbić redakcję gazet prawicowych, obić jednego, drugiego posła prawicowego i wyprowadzić wojsko na ulicę. I to, co się stało w 26 roku, mogło się stać w grudniu 22, ale socjaliści się przestraszyli. Nie chcieli tego. Maciej Rata jako marszałek Sejmu powołał rząd z Sikorskim na czele. Prawica zresztą przestraszona, więc tutaj nie tego. I w 4 dni później wybrano Stanisława Wojciechowskiego tymi samymi głosami, którymi na Narutowicza, ale już prawica nie krzyczała, że to ich prezydent wybrany przez Żydów i Niemców. Że to jednak prezydent Polski. Piłsudski po ustąpieniu z funkcji naczelnika państwa, kiedy Narutowicz objął urząd, został szefem sztabu generalnego. Kiedy w końcu maja powołany został rząd tak zwanego Hienopiasta Chrześcijańskiej Jedności Narodowej Piasta, to, co mogło być w jesieni, czy tam w grudniu, gdzieś 22 roku, oddaliło się o kilka miesięcy, bo Piast głosił tezę, że nie będzie koalicji z tymi, których ręce ociekają krwią, czyli Narodową Demokracją, ale dogadali się. Piłsudski złożył stanowisko szefa sztabu generalnego. W czerwcu w kraju była para królewska rumuńska znowu. To odczekał i potem, jak wyjechali, złożył kierownictwo ścisłej rady wojennej, czyli tego generała, który w razie wojny miał być wodzem naczelnym i został osobą prywatną. I dopiero wtedy się rozliczył z przeciwnikami. 3 lipca wydali jego przyjaciele na jego cześć bankiet w Bristolu i tam powiedział, że wokół mnie biegał zawsze karzeł na krzywych nóżkach, który opluwał mnie, nie szczędził mojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tym karłem był, niektórzy mówili, Stroński, to była cała prasa prawicowa. I do maja 26 będzie człowiekiem prywatnym.
Thank you.
Sulejówek, tak?
Tak.
Ten słynny Sulejówek pisał książki, wspomnienia. Co jeszcze robił jako osoba prywatna w tym czasie?
Zajmował się kwiatami też.
O, dziećmi, nie wiedziałam.
Córkami bardzo. Ale bez wątpienia no, z polityki się nie wycofał. Niezależnie od tego, że pisał, że wygłaszał wykłady. No, z tego żył, z pisania, bo przecież on nigdy nie wziął emerytury, którą mu przyznano, przeznaczył na Uniwersytet Stefana Batorego. Ową emeryturę żył tam sobie skromnie i już. Natomiast przygotowywał możliwość powrotu. Przecież nie zaprzestał tej działalności, nie zaprzestał coraz to gwałtowniejszych ataków na przeciwników. I to nie tylko na narodową demokrację, ale coraz ostrzej zaczyna atakować również wojskowych, głównie pochodzących z byłej armii austriackiej. I to jest to przygotowywanie się do przejęcia władzy, co nastąpi, jak wiadomo, w maju 26 roku, przy czym wydaje się, to dzisiaj raczej pewne jest, mamy przecież wiele relacji opublikowanych, a najważniejsze są tutaj chyba dzienniki Świtalskiego, Kazimierza Świtalskiego, który nie chcę powiedzieć, że dzień po dniu, ale co kilka dni spisywał no, dane ze spotkań i tak dalej. Te dzienniki się zachowały, one są opublikowane. Tak wynika, że przygotowywał coś takiego jak demonstrację, wychodząc pewnie z założenia, że Stanisław Wojciechowski, prezydent, no to przecież jego były przyjaciel, razem socjali stworzyli. Potem się drogi rozeszły, ale nigdy przecież nie byli skłóceni. I że celem Piłsudskiego było powołanie rządu, wymuszenie na Wojciechowskim powołania rządu. Temu mogła służyć demonstracja wojskowa dwóch, trzech pułków rządu, który to od 25 roku przygotowywał do tego Kazimierza Bartla, profesora Politechniki Lwowskiej, w którym sam wejdzie jako minister spraw wojskowych i będąc w środku, będzie kontrolował sytuację. No ale tak się tragicznie stało w maju, że demonstracja przekształciła się w zamach, że Wojciechowski zdążył wrócić ze Spały, odbył rozmowę z Piłsudskim na moście i powiedział, że to jest zamach, że ma wracać do koszar wojsko, że on nie dopuści do niczego i wojska wierne rządowi zablokowały most Kierbedzia, dzisiejszy Śląsko-Dąbrowski i pierwsze zaczęły strzelać do wojsk Piłsudskiego i tak zaczął się narodowy dramat. Piłsudski to chyba straszliwie przeżył. Są pamiętniki Aleksandry Piłsudskiej, drugiej żony Piłsudskiego. Takie tam, taka egzaltowana już na starość kobieta pisze, moim zdaniem nie największych lotów. Ale w to jej wierzę, że jak zobaczyła Piłsudskiego podczas zamachu, to wyglądał tak, jak wyglądał równo 9 lat później, kiedy leżał na łożu śmierci. I trudno się dziwić. Załamał się jego plan demonstracji. Zaczął się zamach. Przelew krwi. Nie wiadomo było, jak się to skończy, czy to się nie rozleje na kraju. Nie wiadomo, jak sąsiedzi się zachowają. Więc jeśli się ma sumienie, a miał je bez wątpienia, to to było przerażające. Co się zaczęło dziać, wbrew tym założeniom, jakim to bezboleśnie przejdzie.
Nie ale przeszło bezboleśnie.
Po trzech dniach narodowego dramatu Wojciechowski złożył rezygnację. Ponownie Maciej Rata jako marszałek Sejmu przejął władzę i zgodnie z sugestią Piłsudskiego powołał Kazimierza Bartla na premiera. Teoretycznie nic się nie zmieniło. Wszystko działa się zgodnie z konstytucją, ale 15 maja 26 roku nie trzeba było być politykiem. Każde dziecko w Polsce wiedziało, że Józef Piłsudski rządzi Polską. Chociaż był tylko ministrem spraw wojskowych. Ale jak to prasa pisała, czynnikiem decydującym.
Sanacja to takie ładne słowo. Sanacja, uzdrowienie. Ale dzięki tym wydarzeniom maja 26 roku nabrało bardzo różnych znaczeń.
Tak, tak. No, mamy wyraźnie dwa okresy po maju, choć bezpośrednio po maju. Piłsudczycy, ja pod to pojęcie podciągam przede wszystkim ludzi najbliższych Piłsudskiemu, którzy przeszli z nim bądź pierwszej brygady, trzeciej brygady legionowej, POW, no czasami inni jeszcze socjalizmu, którzy jak Aleksander Prystor, który akurat w legionach czy w POW nie był, bo był na zesłaniu. Otóż ci ludzie uważali, że Polsce potrzebne jest uzdrowienie, uzdrowienie moralne. Uzasadnienie przewrotu majowego było takie, że odtąd będą rządzić imponderabilia. No, można było różnie rozumować i kto chciał, to taką podciągał pod tą treść. Że musi się tworzyć uspołecznione państwo, to znaczy eliminować partie z życia politycznego, a opierać funkcjonowanie państwa na organizacjach społecznych. Partie to programy, a konkretne działanie to ludzie z organizacji społecznych, którzy nie tworzą programów, tylko po prostu pracują. Skrzykują się, budują most, drogę, szkołę i tak dalej. I tacy najlepsi ludzie konkretnego czynu powinni awansować wzwyż samorządowo do sejmików powiatowych, a najlepsi do Sejmu Rzeczypospolitej. Uspołecznione państwa to idea, która służy pewnie nie Piłsudskiemu, bo się tym nie zajmował, ale jego ludziom często. Przy czym do 30 roku, tak mniej więcej do 30 roku mamy ten okres tak zwanego bartlowania tych rządów w miarę liberalnych. Kazimierz Bartel jest bądź premierem, bądź wicepremierem w rządach Piłsudskiego, ale Piłsudski się tam specjalnie nie udziela, więc on kieruje rządami. Od 29, a bardziej od 30, pierwszy rząd tak zwanej grupy pułkowników, czyli tej grupy najbliższej Piłsudskiemu. Piłsudski miał dobre rozeznanie wśród ludzi i tych, którzy uważał, że nie nadają się do wojska, a nadają się do polityki, to kazał ściągnąć mundur. I znaczna ich część tam jeszcze przed majem odeszła z wojska, w stopniach najczęściej podpułkowników, ale byli kapitanowie i tak. I przejść do cywilnej. Jeśli mówimy, że przed wojną wojsko rządziło w Polsce, to będzie tak po śmierci Piłsudskiego, za życia nie. Powiedział, że on jeden może politykę w mundurze sprawować. Reszta przeszła do cywile. I ta grupa pułkowników najbliższa Piłsudskiemu, niesformalizowana, ale istniała. Dwie postaci szczególności najważniejsze, jedyne, które były z Piłsudskim na ty, czyli Walery Sławek i Aleksander Prystor. Ta grupa pułkowników przejmie w 30 roku władzę i sprawować ją będzie do jesieni 35 roku. I przegra potem w konfrontacji z prezydentem i ze Śmigłym Rydzem, następcą Piłsudskiego w wojsku. Piłsudski do 30 roku angażuje się nieco w politykę, chociaż generalnie zajmuje go polityka zagraniczna i wojsko, albo inaczej wojsko i polityka zagraniczna. Częściowo także inne dziedziny. Natomiast od 30 roku już kompletnie się wyłącza ze spraw wewnętrznych. Powiada, przygotujcie się do pracy, do kierowania Polską, kiedy mnie nie będzie. I z polityki się całkowicie wyłącza. Oczywiście to, co się dzieje potem, też spada na jego karb, no bo to on ten system firmował. No niemniej jednak on się ani nie wtrącał do, na pewno nie przeczytał Konstytucji 35 roku. Pewnie podpisał, ale to przecież nie jego pomysł był z Berezą Kartuską i tak dalej. Natomiast jest to już Piłsudski starzejący się. Można zrozumieć wiele, ale nie można zrozumieć Brześcia. W 30 roku po rozwiązaniu Sejmu 14 przywódców opozycji zostaje zamkniętych w twierdzy brzeskiej. Jeśli można zrozumieć to, że ich aresztowano, to nawet doktor honoris causa naszego Uniwersytetu Giedroyć powiadał i pisał, że to jest zrozumiałe, że ten konflikt między centrolewicą a rządem mógł doprowadzić do rozsadzania struktur państwowych. Aresztowanie kilkunastu przywódców sprawę rozładowało. Natomiast metody, jakie zastosowano przed, są niezrozumiałe. Ci ludzie byli izolowani. Po co ich było maltretować? Po co było? Przecież wszyscy poza Wincentem Witosem zostali pobici. Tam reżim więzienny był ostry. Musieli szczoteczkami do zębów szarować posadzkę, sedesy i tak dalej. Przecież to byli ludzie wyorderowani. To byli politycy znaczący.
Elita.
To jest, jak chyba profesor Suleja napisał, najczarniejsza karta, Piłsudczyk też, najczarniejsza karta w dziejach Piłsudskiego. Niezrozumiała. Na ile on wiedział o tym reżimie, nie wiem. Ale w Brześciu byli ci, którzy bili i ci, którzy byli bici. I ci, którzy bili. Żadnych sankcji. Nie wyciągnięto pewnie. Awansowali często. A ci bici zostali potem skazani. to się ma nijak do wszystkich reżimów, nie mówię już faszystowskich, komunistycznych czy totalitarnych innych. W końcu parunastu przywódców siedziało w więzieniu 4 miesiące, no 4,5. I od listopada już w Warszawie, więc reżimu takiego nie było. Nikogo nie zamordowano. Potem z wolnej stopy odpowiadali i otrzymali wyroki chyba najwyższe 3,5, bądź o wiele niższe. Ci, którzy zostali w kraju i poszli do więzienia, zostali szybko przez prezydenta ułaskawieni. Część wyjechała, jak Wincenty Witos, Herman Liebermann, za granicę. No tylko, że to było niepotrzebne. To się nie równa nijak z innymi, ale można to było tą samą sprawę załatwić w inny sposób, który by nie obarczał tak Józefa Piłsudskiego odpowiedzialnością i tę jego piękną kartę nie gdzieś tam nie przymulał.
Zaczęliśmy od Piłsudskiego jako człowieka, od jego charyzmy. I chciałabym, żebyśmy skończyli na Piłsudskim człowieku, nie polityku, chociaż tego się nie da tak naprawdę rozłączyć, ale jakim był człowiekiem?
Piłsudskich było wielu. Był ten, który tam tworzył socjalizm, miał określone plany związane z socjalizmem także wcześniej. Był Piłsudski, dowódca Legionów, POW. Był Piłsudski, który osiągnął chyba najwyższy standard swojego rozwoju lat 18-21, no może do końca 22. Był Piłsudski coraz bardziej mściwy w czasach, kiedy był osobą prywatną. Był Piłsudski po przewrocie majowym jeszcze w miarę sprawny i jeszcze nie tak ostry do 30 roku. I ten Piłsudski gwałtownie się starzejący po roku 30. On to w dużej mierze chyba rozumiał i dlatego tak się separował od wszystkiego, ale jest tam wiele mściwości, to widać po 30 roku. To jest już schodząca gwiazda, to jest całkiem inny Piłsudski, zresztą to widać i pod Moskiem, który jednak będzie dłużej żył, choć był starszy. Ten starzejący się Piłsudski, stary Piłsudski, jedną rzecz jeszcze wracając do wielkiej polityki, do końca zachował trzeźwość i zdrowy rozsądek. To jest polityka zagraniczna. To przecież pod jego auspicjami dojdzie do paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim w 1932 roku i do układu o deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami w 1934 roku. Ten stary Piłsudski tutaj wykazał nieprawdopodobnie dobre rozeznanie sytuacji międzynarodowej. I żeby pokazać, że on rozumiał istotę sytuacji, to w 1934 roku, 7 bodaj marca 1934 roku, zwołał spotkanie tak zwanych lokatorów, czyli pomajowych premierów z udziałem prezydenta Józefa Becka i powiedział rzecz następującą. No tak mi się udało doprowadzić do porozumienia z jednym i z drugim wielkim sąsiadem, ale nie myślcie, że ta sytuacja może trwać wiecznie. Wydaje mi się, że ona potrwa 4 do 5 lat. Za więcej nie ręczę. Był rok 34. Nie dał jakichś rad, bo dać nie mógł. Co robić w sytuacji, kiedy to się zmieni? Kiedy mogą sobie podać ręce? Wiemy z różnych tam wypowiedzi, że jakby przewidywał dramat Polski. Miał mówić, no co ci generałowie zrobią z Polską, kiedy mnie zabraknie. Tu możemy wchodzić w alternatywne poglądy, co by było, gdyby żył Piłsudski. Czy dałoby się odwlec sytuację 1939 roku albo inną przeprowadzić grę. Ale jeśli by się dało, to tylko z Piłsudskim. Nawet już nie z Beckiem, ani z innym, ani ze Śmigłym Rydzem. Otóż w polityce zagranicznej zachowywał trzeźwość do końca. O wiele mniej chyba w zakresie wojskowym. No a prywatnie był szczęśliwy głównie chyba ze względu na córki, bo przecież to drugie małżeństwo było szczęśliwe, ale chyba może u końca już tak mniej. Ja nie wiem na ile miał wrażenie. Natomiast ta ogromna miłość do córek do końca jest wyraźna i widoczna. To ukochanie, no tak późno przecież Wanda się urodziła, kiedy on był w Magdeburgu i miał już lat 51, kiedy się urodziła Jagódka o 2 lata później. Taka tragiczna sytuacja, bo przecież on naczelnik państwa i ma, jak to określić, konkubinę, partnerkę, jak to dzisiaj mówią, takie modne określenie, ale przecież nie może się z nią pokazywać, to nie dzisiejszy czas. Ona tam gdzieś mieszka odrębnie, często u Perlów się spotykają. Jego pierwsza żona, piękna pani, piękna Maria, coraz bardziej to od 8-7 roku zaczęła istnieć ta separacja coraz większa, nie chce mu dać rozwodu. Nie robi mu problemów, niemniej jednak formalnie Piłsudski jest samotny. Żona mieszka w Krakowie, o Aleksandrze mało kto wie. Stąd przylgnie potem nawet to określenie Żydówka, nie tylko ze względu na to, że taką miała karnację, ale również czasami się spotykali u Perlów, albo też on zachodził do Perlów, więc podejrzewano, że on z Perlówną tam ma jakieś kontakty i tak to tam ją określano. Tak. W 21 roku w sierpniu umiera Maria Piłsudska, z Krakowa ją wiozą przez Lwów tą koleją równe tam Unijniec Lidę do Wilna, gdzie będzie pochowana. No nie był to ładny gest ze strony Piłsudskiego, że przyjechał tylko do Lidy pożegnać się. Na pogrzebie go reprezentował brat. Ci z państwa, którzy bywają w Wilnie, to na dole leży matka i serce syna i obok żołnierze, którzy mu Wilno do stóp rzucili. A jak się tak pójdzie wyż, to leży Maria z Koplewskich Juszkiewiczowa Piłsudska. Ładny pomnik, tak prawie że prosto tam do góry na roście w Wilnie leży, a na dole matka i serce syna. Kiedy umarł Piłsudski 12 maja, niedziela, to jednak zapomniano o tym, co było złego z jego strony ostatnie lata. Są takie piękne relacje, no chyba taka najbardziej wzruszająca jest relacja Antoniego Słonimskiego w Alfabecie Wschodni. Tam chyba pod hasłem Belweder jest przyjęcie u Naukowskiej i nagle gdzieś tam o świcie telefon, ktoś tam zadzwonił i Słonimski pisze, że wszyscy stanęli w pozach nieomal scenicznych. Taka to informacja dotarła. Wszyscy się rozeszli i spotkali się u wrót Belwederu. Tam się wtedy spotykała Polska.
Do góry zbił sień orzeł biały, rozplaszczył skrzydła swe i okrył niemi dzieci swe. Przemówił do nich słowa te: nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie, nie zginie Polska, nie. Nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie, nie zginie Polska, nie. Zróbmy przyjacielskie koło i zanudźmy pieśń wesołą, póki mamy czas, póki mamy czas.
Za życia budził ogromne konflikty, ogromne emocje, ale w momencie śmierci wspominano to, że stał u początków Polski niepodległej. To jakby łączyło. I potem ta wspaniała defilada na Polach Mokotowskich, no uroczystość w archikatedrze, potem ta defilada na Polach Mokotowskich, gdzie armia żegnała wodza i w momencie, kiedy generałowie już trumna złożona na tam tor dobudowano, na platformie kolejowej generałowie ciągnęli ją do pociągu, który miał zawieźć na Wawel. Rozpętała się straszliwa burza. Uznano, że to jest jakiś zły omen. Nie ma Piłsudskiego, to przed Polską może nadejść właśnie taka straszliwa burza. A Wawel, no, znaleziono gdzieś tam w szufladzie Piłsudskiego ostatnie takie chyba napisane. Ja widziałem to, no ale widziałem kserokopię, bo akt znajduje się w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, że pewnie mnie zechcą pochować na Wawelu, ale niech wyjmą moje serce. I zaklinam na wszystkie świętości. niech prochy mojej matki sprowadzą z Litwy. Leżała w Sugintach na Litwie. I niech pochowają ją wśród moich żołnierzy na Rosie, którzy mi rzucili Wilno do nóg. I niech moje serce pochowają u stóp dumnej matki. I niech na tej płycie nagrobnej wyryją ten czterowiersz z Beniowskiego, Słowackiego. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła. Niechaj umie żyć, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać dźwięk szatana w sosen szumie. Tak żyłem. Tak Józef Piłsudski żył.
Żegnaj Wilno ukochane, droższe ponad cały świat. Tu się rodził, tu wychował, tu wspomnienie młodych lat. Tu się rodził, tu wychował, tu wspomnienie.
Warto może wspomnieć, że Józef Piłsudski pozostawił po sobie ogromną liczbę przemówień i bon motów, a niektóre zdają się nie tracić aktualności. Na przykład, w Polsce wszyscy krzyczą, iż mają rację. Albo parę pokoleń minąć musi, zanim stworzy się znowu państwowa kultura polska. Lub złe zwyczaje sejmowe są gorsze od złej konstytucji. Wreszcie, słabość ma zawsze jedną konsekwencję – zamiłowanie do wielkich słów bez treści.